Tu sekcja Polska Radia Głos Nadziei. Słuchacie Państwo audycji Radia Głos Nadziei.
Panie Boże, Ojcze Niebiański, jestem wprawdzie niegodzien urzędu i służby, której mam zwiastować Twoją chwałę oraz mieć staranie i pieczę nad zborem Twoim. Ale żeś mnie ustanowił pasterzem i nauczycielem słowa, a lud Twój nauki i nauczania potrzebuje, przeto bądź moim pomocnikiem i każ aniołom swoim świętym przy mnie pozostać. Jeżeli zaś Tobie się podoba przeze mnie coś wykonać ku Twojej chwale, a nie ku mojej albo ludzkiej sławie, udziel mi dla wielkiej łaski i miłosierdzia swego prawdziwego zrozumienia Twojego słowa. I co więcej, abym je też czynił. O Jezu Chryste, Synu Boga żywego, pasterzu i biskupie dusz naszych, ześlij Ducha swego świętego, który by dzieło Twoje ze mną pełnił i we mnie sprawował. I chęć, i wykonanie przez boską moc Twoją. Amen.
Amen.
Pieśnią, a także modlitwą księdza doktora Marcina Lutra rozpoczęliśmy to szczególne nabożeństwo dziękczynne z okazji jubileuszu 500-lecia Reformacji. Witam wszystkich, którzy przybyli na to nabożeństwo do Centralnego Zboru. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Warszawie, ale ten dzień, ten wieczór jest szczególny, szczególny pod każdym względem, dlatego że dokładnie 500 lat temu mało znany wówczas mnich augustiański, profesor teologii Wittenberdze, przybił swoje tezy, których domagał się reformy Kościoła, do drzwi Kościoła Zamkowego w Wittenberdze. Tym samym rozpoczął jedno z największych wydarzeń religijnych, jedno z największych dzieł w historii Kościoła Zachodniego, nazywane odtąd Wielką Reformacją XVI wieku. Dzisiaj, dokładnie 500 lat później, spotykamy się, aby w szczególny sposób Bogu oddać chwałę za to, co stało się 500 lat temu. Dzisiaj wiele osób bardzo różnie ocenia osobę i dzieło Marcina Lutra. Niektórzy obwiniają go za wszelkie nieszczęścia, które wydarzyły się później w Europie, ale jako Adwentyści Dnia Siódmego uważamy, że reformacja XVI wieku to nie przypadek. To nie wydarzenie, które podzieliło Kościół Zachodni. To wydarzenie, które dokonało reformy Kościoła, odnowiło Kościół. Sprawiło, że Kościół wrócił do swoich źródeł, do Pisma Świętego. Wydarzenie, które wywyższyło dzieło i osobę Jezusa Chrystusa. Dla nas reformacja to Boży ruch przeznaczenia, to także powrót do korzeni chrześcijaństwa, to przebudzenie chrześcijańskiej pobożności. Podczas tego nabożeństwa chcemy wspominać dzieło reformy księdza doktora Marcina Lutra, ale nie po to, aby kogokolwiek gloryfikować. Nie jemu chcemy dzisiaj oddać chwałę. Chcemy dzisiaj oddać chwałę jedynemu, wszechmogącemu Bogu. Soli Deo Gloria. Tylko Bogu niech będzie chwała.
Alleluja, chwalcie Pana Boga Wszechmocnego, narodowie wszyscy świata tego, a wielbicie imię święte Jego, ludzie wszyscy stanu przednego. Alleluja. Alleluja. Bogiem się nad nami zjawiła, miłość Pańska w imię wzmocniła. Wzmocniła się prawda święta Jego, a będzie trwać do czasu wiecznego. Alleluja. Alleluja, chwalcie Pana Boga Wszechmocnego, narodowie wszyscy świata tego, a wielbicie imię święte Jego, ludzie wszyscy stanu wszelka Jego.
Rada Kościół Adwentystów Dnia Siódmego przygotowała specjalną uchwałę i o czytanie której chcę teraz prosić pastora Piotra Stachulskiego, przewodniczącego diecezji wschodniej Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce.
Ku dojrzałości w Chrystusie. Oświadczenie z okazji jubileuszu 500-lecia reformacji wydane przez Radę Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Rzeczypospolitej Polskiej. Przypadający na rok 2017 jubileusz 500-lecia Wielkiej Reformacji pobudza do wielu refleksji historycznych, teologicznych i etycznych, które nie powinny być obojętne współczesnym chrześcijanom, kościołom, a nawet całym społeczeństwom. Reformacja, którą 31 października 1517 roku zapoczątkowało wystąpienie księdza doktora Marcina Lutra przeciwko praktyce odpustów, dokonała olbrzymiego dzieła. Wydobyła spod gruzów średniowiecznych tradycji kościelnych cenne, a zapomniane prawdy apostolskie, dokonując ich odświeżenia i upowszechnienia. Przeciwstawiła się złu, pleniącemu się w ówczesnym kościele. Stała się ruchem religijnym, który wstrząsnął chrześcijaństwem i całą zachodnią cywilizacją, zaczynem dalszego postępu duchowego na drodze powrotu do źródeł pierwotnego chrześcijaństwa. Szczególne znaczenie posiadało zwrócenie uwagi na Pismo Święte jako jedyne źródło wiary i regułę życia, a także na Chrystusa jako jedynego pośrednika między człowiekiem a Bogiem oraz na rolę wiary i łaski jako podstawy usprawiedliwienia przed Bogiem i zbawienia wiecznego. Reformacja podniosła również kwestię godności człowieka z jego prawem do samodzielnego myślenia i odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi. Opowiedziała się za zrozumiałymi dla wiernych i prostymi formami służby Bogu, a także za wspólnotowym charakterem Kościoła jako widzialnego zgromadzenia ludu Bożego. Nie bez znaczenia były też kulturowe aspekty reformacji, które wniosły istotne elementy w rozwój ludzkości, między innymi w zakresie stosunku do pracy, rodziny, walki o wolność religijną, troski o język narodowy i narodową literaturę. Elementy te ujawniły się również w XVI-wiecznej Polsce, azylu dla heretyków i państwie bez stosów. W epoce złotego wieku naszej kultury, rozkwitu polskiego języka i piśmiennictwa oraz rozwoju gospodarczego. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego odnosi się z uznaniem do tego wielkiego dzieła oraz widzi jego kontynuację w głoszeniu poselstw trzech aniołów z 14 rozdziału Księgi Apokalipsy. Reformacja luterska nie była bowiem ani pierwszym protestem przeciw apostazji i błędom, choć w swoim czasie najpotężniejszym, ani też nie zakończyła się na lutrze. Stanowiła ważne ogniwo w postępie dziejów i odnowy wiary apostolskiej, ale nie dokończyła dzieła. Kościół chrześcijański winien być kościołem ustawicznej reformacji, rozumianej również jako nieustanne dążenie do odzwierciedlania w życiu pojedynczych wiernych, jak i całych społeczności chrześcijańskich, charakteru Jezusa Chrystusa, aż do Jego powtórnego przyjścia. Jak długo utrzymywać się też będą w chrześcijaństwie i świecie różne nieprawidłowości, wszelkie przejawy zła, patologie, odstępstwa od Bożej prawdy w doktrynie religijnej i kulcie, fanatyzm, bałwochwalstwo i bigoteria, ale także agresywny sekularyzm, tak długo nie wolno nam zapominać o ideach wielkiej reformacji. Tak długo też trzeba nam protestować i reformować świat, chrześcijaństwo i siebie samych. Potrzeba nam głębszego rozumienia współczesnych problemów oraz odwagi pierwszych reformatorów, ich zawierzenia Bogu i otwartości na wpływ Ducha Świętego oraz gotowości działania w służbie Bogu, Kościołowi i ludzkości. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego wzywa wszystkich chrześcijan wszelkich denominacji nie tylko do kultywowania pamięci o historycznym dziele Marcina Lutra i innych reformatorów, ale także do kontynuowania dzieła reformy ewangelicznej w teologii i kulcie, teorii i praktyce, życiu osobistym i naszych chrześcijańskich społeczności, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego i dorośniemy do wymiarów pełni w Chrystusie.
Nie zejdzie mi nic na żadne.
Obchodzimy 500-lecie reformacji czy 500 lat reformacji? 500 lat reformacji. Bo gdybyśmy obchodzili 500-lecie reformacji, czyli pewnego wydarzenia, które miało 500 lat temu, a potem długo, długo nic. Tak? 500 lat reformacji obchodzimy dlatego, że to, co się stało 500 lat temu, zapoczątkowało proces, który trwa do dziś. Pamiętacie jeszcze coś takiego jak 21 postulatów sierpniowych? Na zwieńczenie chyba też 31, tylko że sierpnia roku 80 strajków w Gdańsku było podpisanie, prawda, postulatów, pewnego porozumienia strajkujących robotników w Stoczni Gdańskiej. Wiemy, że były postulaty, ale gdybyśmy się chcieli zapytać, a te postulaty zmieniły wszystko, wydarzenia, które wtedy miały miejsce, zmieniły wszystko w naszym kraju. To było coś naprawdę, jakiś kamień milowy w historii naszego kraju. Ale kto z nas je jeszcze pamięta? Pamiętamy chyba tylko, że był tam postulat o wolnej sobocie. Ale czego się dziwić adwentystom, że akurat ten pamiętają? To chyba tylko przykład tego, że dzisiaj też świętujemy 500 lat reformacji, tego, kiedy Luter przybił do drzwi kościoła w Wittenberdze 95 tez, ale kto z nas pamięta te tezy? Kto z nas je uczciwie od 1 do 95 przeczytał? Odświeżcie swój fundament reformacyjny i mam wrażenie, że ucieszycie się jak ja, że reformacja na XVI wieku się nie zakończyła, ale że pojawiły się kolejne fale reformacji, jak też ta ostatnia, trzecia fala, z której i my się wywodzimy i z którą się identyfikujemy. Reformacja stała się zaczynem zmian politycznych, społecznych, cywilizacyjnych, chociaż była przede wszystkim wydarzeniem religijnym. To religia, nowe spojrzenie na nią stanowi istotę protestantyzmu, który dzisiaj wyznaje już chyba w skali świata około 800 milionów ludzi. Jak to możliwe, by jeden człowiek, proponując nową teologię, czy też urządzając protest przeciwko jednej praktyce, głównie jednej praktyce kościelnej, praktyce odpustów, handlu odpustami, zapoczątkował tak potężny proces, który występuje w historii, w teologii. Myślę, że istotne jest tło historyczne. Europa przełomu średniowiecza i renesansu wchodziła w nową epokę. Szybko zmieniał się sposób patrzenia na człowieka i samego siebie. Tę nową epokę wyznaczało wiele rzeczy, ale popatrzcie, w czasach Lutra troszkę wstecz upada Konstantynopol. To tak jakby w naszych czasach upadła Ameryka. Dalej zaczęły się dokonywać pierwsze wielkie odkrycia geograficzne. Wiele się zmieniało. Sposób patrzenia człowieka na samego siebie, na Boga. Dysydenci religijni domagali się już nawet wcześniej zmian w Kościele. Oczekiwano tego zwłaszcza po soborze w Konstancy, który miał miejsce 100 lat wcześniej, 1414-18. Zmiany te zostały już zapowiedziane, ale tamten sobór, jak wiemy, skończył się spaleniem Husa. Czas ku zmianom był najwyższy. Jeden z księży profesorów, Bolesław Kumor, oceniając obraz kościoła tamtych czasów, powiedział tak. Na porządku dziennym były przecież nepotyzm, kumulacja urzędów, godności kościelnych, symonia, czyli sprzedawanie urzędów kościelnych za pieniądze, sprowadzanie większości spraw życia kościelnego na płaszczyznę pieniądza. Opinia publiczna przyznawała, że duchowieństwo, zwłaszcza to parafialne, nie stoi na odpowiednim poziomie moralnym i intelektualnym. Kościół ówczesny domagał się reformy. Ludzie wtedy potrzebowali reformy. W takich warunkach wiara człowieka średniowiecznego miotała się między piekielnym strachem, czyli strachem przed piekłem, a przekonaniem o srogości Boga. Ten stan rzeczy potrzebował coraz silniejszych bodźców, coraz większego też w religii przepychu, zmysłowości wiary. Wyrażało się to zapotrzebowaniem rosnącym na święte obrazy, figury, odpusty, relikwie, na coś, co byśmy dziś określili pewnymi zamiennikami. Może nawet w pierwszym oglądzie spojrzeniu fascynującymi, ale które na dłuższą metę nie dawały duszy żadnego zadowolenia, żadnej pewności zbawienia. Ta cielesność wiary była w gruncie rzeczy silnie emocjonalna, mistyczna, pozbawiona głębszej refleksji religijnej. Tak właśnie wyglądał Kościół późnego średniowiecza. Potrzebne były zmiany i reformy, ale brakowało zdecydowanego czynnika, osoby, by je przeprowadzić. Oczywiście wystąpienie Lutra odegrało rolę zapalnika. Był to jednak efekt trudu wielu poprzedzających Lutra myślicieli, takich jak Wycliffe, Hus, William Ockham, Erasm z Rotterdamu. To oni zaszczepili nowe idee, które zapoczątkowały reformację. Natomiast w przyszłych mistrzach reformacji, w Lutrze, Zwinglim, Kalwinie, reformacja znalazła, powiedzielibyśmy, generałów, którzy opracowali strategię jej rozwoju, zwycięstw, rozbudzili entuzjazm i zapewnili ludowi Bożemu przywództwo. Siłą sprawczą rodzącego się wówczas ewangelicyzmu oraz tajemnicą jego geniuszu była religia oparta na Biblii. To był realny korzeń warunkujący żywotność reformacji. Reformatorzy byli owładnięci pasją posłuszeństwa religii Biblii i porwali się z tym przeciwko porządkowi ówczesnego średniowiecznego świata. Jakie odnieśli efekty zwycięstwa? O nich takie jedno zdanie tylko zacytuję z profesora Tadeusza Zielińskiego, protestanckiego teologa. Podniesienie stanu oświaty, zreformowanie stosunków społecznych, wzmocnienie tendencji demokratycznych, czy też upowszechnienie się ducha przedsiębiorczości były wynikiem pragnienia posłuszeństwa Słowu Pana. Popatrzcie, ile rzeczy potrafi zmienić w stosunkach społecznych pragnienie posłuszeństwa Słowu Pana. Do reformacji przyciągała ludzi też praktyczna, pragmatyczna też religijność, skupiona na rozumnym i weryfikowalnym przez sumienie podejściu do religii. Odkrycie przez Lutra w Biblii miłosiernego Boga, zdejmującego z człowieka brzemię zapracowania na zbawienie, stało się znaczącym owocem reformacji. Biblijna koncepcja Boga bliskiego człowiekowi, który chce być razem z Nim przejść przez drogę życia, była bardzo nowatorska jak na tamte czas. W pewnym więc sensie można mówić w ramach protestantyzmu o pewnej zasadzie, czy tych wydarzeniach sprzed 500 lat, o pewnej zasadzie skupienia się na człowieku. Nie tyle, że reformatorzy się na nim skupiali, oni przeciwnie, skupiali się na Bogu, ale to było odkrycie Boga, który się skupia na człowieku. Luter, desperacko poszukując łaskawości Boga, odkrył w Nowym Testamencie postać miłosiernego Zbawiciela. Jezusa Chrystusa nawet określał Christus pro me, Chrystus dla mnie. Dziś powiedzielibyśmy Chrystus jako osobisty Zbawiciel. To jest to, co zaszczepiła właśnie reformacja. Osobisty związek z Bogiem. Nie Bóg dla Kościoła, to też Bóg dla mnie. To Chrystus zajęty człowiekiem, biedą, rozpaczą konkretnej jednostki. Ta perspektywa, jakże odmienna od pobożności średniowiecznej, stała się podstawowym dobrem protestantyzmu. Według Lutra też, to też jest to spojrzenie na człowieka,
Według Lutra też człowiek sam ponosi odpowiedzialność za dokonywany wybór w kwestii zbawienia. Protestantyzm podkreśla tutaj, że wybór taki dokonuje się tylko w sumieniu formowanym przez Słowo Boże i oświeconym przez Ducha Świętego. Kościół może być tu pewną pomocą, lecz nie ma prawa nic dyktować. Cały arsenał sakramentów, posługa kapłanów czy zasługi świętych nie przydadzą się grzesznikowi tak bardzo, jak prosta wiara oparta na zaufaniu do Boga, o czym zresztą Luter bardzo wiele później pisał. Wyzbycie się też aspiracji do samozbawienia na rzecz przyjęcia usprawiedliwienia od Pana za darmo, to było też główne orędzie reformacji. Drugą taką zasadą to było skupienie się na biblijnym Słowie Bożym. Pismo Święte zostało włożone w ręce Kościoła, ale to ono dało Kościołowi tożsamość, a nie odwrotnie. Kościół nigdy nie może rościć sobie prawa do stawiania się ponad Biblią. Powinien raczej jej pokornie słuchać. Dla Lutra Pismo Święte i dla całych pokoleń późniejszych reformatorów pozostanie do końca najwyższą normą. Norma normans. Najwyższa. No i trzecia z tych zasad to zasada skupienia się na łasce. W czasie swych głębokich duchowych przeżyć Luter zrozumiał, że usprawiedliwienie grzesznego człowieka jest tylko darem Bożym. Oznacza to, że człowiek staje się sprawiedliwy w oczach Bożych dzięki temu, że Chrystus żył szlachetnym życiem, że wypełnił za niego prawo Boże, a Bóg teraz pokutującemu grzesznikowi tę sprawiedliwość Chrystusa przypisuje i przez Chrystusa postrzega pokutującego grzesznika za sprawiedliwego, za usprawiedliwionego. Odkrycie tej nauki o usprawiedliwieniu na podstawie wiary usunęło z serca wittemberskiego zakonnika ból, który tam był, bo starał się swoją pobożnością znaleźć pewność zbawienia, wypełnianiem wszystkich rytuałów, a ciągle jej nie miał, ciągle odczuwał strach, ciągle odczuwał, że to jest nie to. I dopiero zrozumienie, że zbawienie jest darmo, z łaski, przez wiarę, dało pokój do jego serca. Że on nie musi sobie zaskarbiać życzliwości Boga swoimi uczynkami, ale że Bóg go kocha takim, jakim jest. Podsumowując, z religijnego punktu widzenia pozytywne owoce reformacji były ogromne. W pięciu punktach je wymienię. Reformacja dokonała pozytywnej zmiany w postaci ogólnego pogłębienia religijności narodów Europy. Nawet nie to, że pogłębiła religijność tych, którzy się za nią opowiedzieli. W pewnym sensie nawet ci, którzy byli przeciwni reformacji, by móc jej się w miarę skutecznie sprzeciwiać, też musieli pogłębić swoją wiedzę. Wielka reformacja pogłębiła religijność narodów Europy. Protestantyzm, to jest drugi punkt, ukształtował pobożność praktyczną, głębszą, opartą na rozumnej wierze i znajomości Pisma Świętego. Ponadto trzeci punkt, ewangelicy podnieśli do właściwej rangi kwestię wolności sumienia, godności człowieka, swobody decydowania o własnym światopoglądzie. Oczywiście na tamtym etapie, 500 lat temu i w okolicach tej daty, to jeszcze nie było tak jak dziś. Wtedy w którymś momencie po wielkich bojach religijnych i nawet nie tylko religijnych, militarnych, ukuto wreszcie zasadę czyj kraj tego religia. Może dzisiaj nie bylibyśmy z tej zasady zadowoleni, gdyby przyszło nam żyć w kraju, którego religia wcale nam się nie podoba. Ale na tamtym etapie mimo wszystko to był pewien postęp, pewien kompromis oczywiście, ale już postęp w stosunku do tego, co było. I ostatni punkt. Reformacja zerwała z gloryfikowaniem ubóstwa, wzywając do służby Bogu przez codzienną, uczciwą pracę. Tu jedynie rzucę takie hasło, byście chcieli spojrzeć choćby w internecie do dzieła Maxa Webera o wpływie reformacji na rozwój kapitalizmu, ducha kapitalizmu, który przyczynił się do rozwoju gospodarczego zachodniej Europy. Co dziś owocuje tym, że kraje, które zaakceptowały reformację, stoją na wyższym poziomie nawet ekonomicznym, gospodarczym, bo zmieniła się mentalność. Nawet jeśli te kraje w dużej mierze są już sekularyzowane, na przykład kraje skandynawskie. Wypada więc dziękować dzisiaj Bogu, wspominając i to, co zrobił Marcin Luther, i to, co przez te 500 lat się działo. Dziękować Bogu, że powołał tego człowieka, że zapoczątkował to wielkie dzieło zmieniania świata i żebyśmy też patrząc na to, zastanawiali się, a jakiej zmiany potrzebujemy my dzisiaj? I już nawet nie kraj, nie kościół, ten czy tamten, ale my osobiście, ja, ty, jakiej zmiany potrzebujesz?
Błogosławiony człowiek, co się tak sprawuje, że w ramionie poważnych ludzi nie wstępuje, swobodnie grzeszącym ich nigdy nie odsuduje. Na świeców się spraw boskich za nicę daruje. Ale w zakonie pańskim ma swoje kochanie, a w nim wędnie miłocy pilne rozmyślanie. Ten będzie jako drzewo przy wodach szczelone, a szeroce z bujności wielkie rozkrzewione. Na owoc czasu swego nigdy nie odmieni, i z niego swej czystości zawsze się dzieli. A cokolwiek oczy nasz człowiek taki będzie, po fortuni się dobrze. Z łaski Bożej wszędzie.
Nie mam wątpliwości, że odkrycia Lutra, jego determinacja mogły być możliwe tylko i wyłącznie dzięki temu, że Luter był człowiekiem modlitwy. Posłuchajcie, co mówił. Pisał do jednego ze zwolenników reformacji. Nie można dojść do zrozumienia Pisma Świętego przez studia. Czytanie Biblii powinieneś rozpoczynać od modlitwy. Proś Pana, aby ci w swej łasce dał prawdziwe zrozumienie Jego Słowa. Nie ma innego interpretatora Słowa Bożego oprócz Jego autora. Zresztą on sam powiedział, że każdy, kto pragnie, wyuczony będzie od Boga. Nie polegaj więc na swoim rozumie i nie spodziewaj się, że możesz cokolwiek osiągnąć przez studia. Zaufaj jedynie Bogu i wpływowi Ducha Świętego. Uwierz memu doświadczeniu. Kiedy Luther pewnego dnia przeglądał książki w bibliotece uniwersyteckiej, znalazł tam łacińską Biblię. Takiej książki nigdy przedtem nie widział. Nie wiedział nawet o jej istnieniu. Znał tylko część Ewangelii i listów, które czytane były ludowi w czasie nabożeństw i sądził, że to cała Biblia. Teraz po raz pierwszy ujrzał całe Pismo Święte. Ze czcią i zdziwieniem obracał święte karty, z bijącym sercem czytał słowa życia i co chwila zatrzymywał się, aby zawołać: o, gdyby Bóg chciał mi dać tę księgę na własność. Aniołowie niebiańscy stali u jego boku, a promienie światła z tronu Bożego odkrywały przed nim skarby prawdy. Zawsze obawiał się obrazić Boga, lecz w tej chwili, jak nigdy przedtem, przekonany był o swoim grzesznym stanie.
Nieście chwałę mocą Boże, Panu mocniejszemu. Nieście chwałę Królowie, Królowi większemu. Jego zetrzeć na świecie imię wyznawajcie. Jemu w kościele świętym, Jego się kłamie. Pan Ojcze, Jego ze wszech najświętsze imienny znajcie. Jemu w Kościele Świętym Jego się kłaniajcie. Pan na swym tronie siedział, gdy potop świat psował. Pan na swym tronie będzie na wieki królował. Tenże serce i siłę ludu swemu daje i ziemi błogosławi, daje mu rodzaje. Tenże serce i siłę ludu swemu daje i ziemi błogosławi, daje mu rodzaje. Nieście chwałę mocarze, Panu mocniejszemu. Nieście chwałę królowie, królowi większemu. Jego ze wszech najświętsze imię wyznawajcie. Jemu w Kościele Świętym Jego się kłaniajcie. Jego ze wszech najświętsze imię wyznajcie. Jemu w Kościele Świętym Jego się kłaniajcie.
Reformacja to przede wszystkim ta księga, to Boże Słowo, które od tamtej pory stało się dla kościołów reformacji jedyną regułą wiary i postępowania chrześcijanina. I właśnie w tej chwili chcemy się wsłuchać w zwiastowanie Bożego Słowa, które do nas kieruje pastor Jarosław Dzięgierewski, przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce.
Bracia i siostry, to szczególny dzień. I tak sobie wyobrażam, że dokładnie 500 lat temu, nie tylko co do dnia, ale co do godziny, co do minuty, w domach Wittenbergi wrzało. Tak jak też wiemy, to była kwestia dni, a później i tygodni, kiedy właściwie wrzało już w całej Europie. Dlaczego? Dlatego, że znalazł się jeden człowiek, który chyba właśnie wtedy, te 500 lat temu, nie do końca rozumiał, że przybijając jakieś kartki na drzwiach kościoła, sprzeciwia się potędze, której bali się sprzeciwić królowie i cesarze. Reformacja. W słowniku reformacja to ruch religijny w Europie w XVI wieku o podłożu społecznym, który dążył do wprowadzenia reform w kościele katolickim i doprowadził do wyodrębnienia się kościołów protestanckich. Jakże prosta definicja, chciałoby się powiedzieć może za prosta. Reformacja, kiedy mówimy o tej XVI-wiecznej, wielkiej reformacji, pojawiła się dlatego, że poprzedzał ją okres deformacji. Reformacja objęła swym zasięgiem chrześcijaństwo, ale to chrześcijaństwo poprzez wieki od czasów Kościoła Apostolskiego w wyniku różnych procesów zapominało tak naprawdę, jakiemu Bogu służy. I gdzieś tam w tym rzeczywiście ciemnym okresie to, co nauką Bożą, zostało po prostu zapomniane. Dlatego potrzebna była reformacja. Kiedy patrzymy na XVI-wieczną reformację, to nawet nie dzięki temu, że Luter w pewnym momencie zyskał jakichś sprzymierzeńców w postaci możnowładców, ludzi bardzo wpływowych, ale dlatego, że Pan Bóg uznał, że to jest ten moment. Że po tych wiekach nadeszła pora, aby ludzie zostali oświeceni światłem z nieba. I chociaż nie była to pierwsza reformacja, nie ostatnia, to właśnie ze względu na czas, na zasięg i skutki nie bez powodu nazywamy ją wielką. A jak to się zaczęło? Zaczęło się od pewnego człowieka, który nazywał się Marcin Luther, który wychowywał się w bogobojnej, skromnej, ale też surowej rodzinie, gdzie był poddany ostremu procesowi wychowania. Ten młody człowiek także z woli rodziny kształcił się w pewnym momencie, tak jak wiemy, wybrał nie ten kierunek, który wymarzył sobie jego ojciec, Jego ojciec chciał, żeby został prawnikiem, ten preferował duchowe życie. Doszło do tego, że wstąpił do klasztoru, ale ówczesne poglądy religijne napełniały go tak naprawdę strachem. Kładąc się na spoczynek, drżał, myśląc o swojej przyszłości, myśląc o Bogu, napawał się przerażeniem. Wyobrażał sobie go jako bezlitosnego i surowego sędziego, a nie łaskowego Ojca Niebios. Żeby zyskać tę Bożą przychylność, żeby przed Bogiem stanąć jako człowiek, który byłby godny Bożego przyjęcia, podejmował się wielu ofiar, pracował nad sobą, nad swoim ciałem, wyrzekał się wielu rzeczy. Powiedział później, że to prawda, że byłem pobożnym mnichem i przestrzegałem wszelkich przepisów prawa jak najbardziej dokładnie. Jeżeli jakiś mnich miałby dzięki swym uczynkom dostać się do nieba, z pewnością ja byłbym do tego uprawniony. Gdybym trwał w tym dłużej, umartwiłbym się na śmierć. I ten wewnętrzny strach i jakaś pustka i to niezrozumienie Bożego charakteru mimo wszystko nie dawało temu człowiekowi spokoju i nie ustawał w wysiłkach, żeby z jednej strony przypodobać się Bogu, a z drugiej zrozumieć Jego wolę. Spotkał na swojej drodze też i wspaniałych ludzi, którzy mu w tym pomogli. Może nie czas, żeby szeroko omawiać tę historię, ale w końcu zrozumiał jedno. Być może jego wizyta w Rzymie była pewnym przełomem, ale pewien proces zaczął się już wcześniej. Wtedy, kiedy klęcząc pokonywał tak zwane schody Piłata, usłyszał ten głos. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I od tej chwili żył tym i później już jako profesor w Wittenberdze z upodobaniem zajmował się studiowaniem Słowa Bożego, które w pewnym momencie wreszcie trafiło w jego ręce. I z radością odnajdywał tam fragmenty, które mówiły o Bożej łasce, o zbawieniu z wiary, o tym, że Bóg przyjmuje nas takich, jakimi jesteśmy. I wtedy, kiedy do Wittenbergi przybył Tecel, no zaczęły się problemy. Człowiek, który jako wysłannik papieża zbierał fundusze na rozbudowę Bazyliki Świętego Piotra, przekazywał ludziom, nie wiem, czy można byłoby to tak nazwać, dobrą wieść, że jeśli gdzieś do tej skarbnicy wpadnie odpowiednia kwota, to czy oni sami, czy nawet ich bliscy, którzy już zmarli, mogą wreszcie wydostać się z czyśćca. Kiedy z odpowiednimi zaświadczeniami ci ludzie trafiali do Lutra, no stało się coś dziwnego, bo kapłan Marcin nie szanował tych zaświadczeń. Nawet w jakimś sensie spowodowało to jego furię. I w końcu doszło do tej sytuacji, którą tak dobrze znamy i wspominamy, kiedy na drzwiach kościoła zostały przybite tak zwane tezy, które przede wszystkim były dyskusją ze zbawieniem na podstawie odpustów. To był ten moment. Pewne wypadki, które nastąpiły później, w ciągu zaledwie kilku lat, sprawiły, że Luter ze względu na swój upór, tak, i to domaganie się, że jeśli myślę źle, to proszę udowodnijcie mi to na podstawie Słowa Bożego, został wyklęty, a potem chcąc, nie chcąc, bo właściwie to nie było jego celem, doprowadził do powstania nowego religijnego ruchu. Co leżało u podstaw wielkiej XVI-wiecznej reformacji, zapoczątkowanej właśnie przez tego człowieka, chociaż oczywiście gdybyśmy tylko o Lutrze mówili, bylibyśmy niesprawiedliwi, dlatego że dosłownie w ciągu niewielu lat pojawiło się wielu innych, takich jak Zwingli czy Kalwin z tych bardziej znanych, ale przecież też musimy pamiętać o tych, którzy byli ludźmi, którzy zapewne gdzieś tam przynajmniej trochę przygotowali grunt pod to, co stało się w wieku XVI. Wycliffe, Hus, Waldensi czy wielu innych. Co leżało zatem u podstaw tej wielkiej reformacji? Po pierwsze, Biblia jest słowem Boga, a Bóg jest jej interpretatorem. Zbawienie jest dostępne za darmo na podstawie Bożej łaski i może być przyjęte tylko przez wiarę. Luter rozczytywał się w listach Pawła. Jeden z nich, drugi list do Koryntian, rozdział 5, wiersz 21. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Czyż to nie jest niesamowite? Dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, Jezus Chrystus na siebie przyjął konsekwencje naszych ludzkich win. Jezus na siebie przyjął konsekwencje tej naszej upadłej natury. I więcej, tak jak czytamy, został potraktowany jak grzech. A więc został potraktowany jak coś, czego po prostu się brzydził. A to dla nas. I więcej, abyśmy w Nim stali się Bożą sprawiedliwością. I Luter w pewnym momencie doskonale zaczął to rozumieć. List do Rzymian, 5 rozdział, wiersz 1. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Być może czasami zastanawiamy się, jak to się stało, że ten skromny mnich w pewnym momencie odważył się wystąpić wobec mocy, wobec potęgi, której wszyscy się obawiali. Najwięksi królowie. Ale Luter w tym momencie miał, tak jak czytamy w liście do Rzymian, miał już pokój w sercu. Dlatego, że wiedział absolutnie, w jakich rękach jest jego życie. Wiedział, kto za niego oddał swoje życie. Wiedział, komu służy. Wiedział, że jeśli Bóg zechce, żeby żył, to na tym świecie nie ma takiej potęgi, która mogłaby mu to życie zabrać. Takim był Luter i dzisiaj, także jako adwentyści, w jakiś sposób dziedziczymy tę wiarę, którą zaszczepił w chrześcijaństwie. Ale chciałbym jeszcze w tym rozważaniu o dwóch reformatorach powiedzieć. Któregoś dnia Pan Jezus zabrał trzech uczniów, trzech apostołów, Piotra, Jakuba i Jana, i udali się na wędrówkę pod górę. Weszli na szczyt góry Tabor. Dzisiaj nazywamy ją Górą Przemienienia. Pewnie znamy tę historię dobrze. Tam, na tej górze, kiedy Pan Jezus modlił się do swego niebiańskiego Ojca, ukazali mu się Mojżesz i Eliasz. Kiedy już po tym niezwykłym wydarzeniu wracali we czwórkę na dół, nasz Zbawiciel powiedział: słuchajcie, proszę, nie opowiadajcie o tym aż do dnia mojego zmartwychwstania. Prawdopodobnie nie rozumieli oni, o czym tak do końca Jezus mówi, bo zmartwychwstania? Wiemy, że aż do momentu ukrzyżowania Pana Jezusa i nawet później ciągle uczniowie nie rozumieli, co tak naprawdę się działo. Ale zainteresowała ich jedna rzecz. Gdzieś znali proroctwa, które mówiły o tym, że ponownie miał się pojawić Eliasz, który miał pewnych rzeczy dokonać. I dlatego zapytali Pana Jezusa, czemu więc uczeni w piśmie powiadają, że wpierw ma przyjść Eliasz? No, dopiero co go widzieliśmy i myśleliśmy, że to jest właśnie ten moment, że coś się zacznie dziać. A Eliasz zniknął, a ty każesz nam na ten temat milczeć. On odpowiadając, że Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. Lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Tak i Syn Człowieczy ucierpi od nich. Wtedy zrozumieli uczniowie, że mówił do nich o Janie Chrzcicielu. Ale Pan Jezus mówił nie tylko o Janie Chrzcicielu, bo mówił też, że Eliasz jeszcze przyjdzie. A więc był, wykonał pewne zadanie i to był Jan Chrzciciel, ale Eliasz miał jeszcze się pojawić. Co takiego przekazał uczniom Jezus? Że Jan Chrzciciel był tym pierwszym, a w gruncie rzeczy moglibyśmy powiedzieć drugim Eliaszem, bo ten człowiek, który nosił takie imię, już wcześniej żył kilkaset lat wcześniej. Ale bazując na tym zdaniu Jezusa, Jan Chrzciciel był tym pierwszym Eliaszem, ale jeszcze ten jeden miał przyjść i tak jak Jezus dopowiedział i wszystko miał odnowić. Moglibyśmy powiedzieć, ten Eliasz, ten drugi zapowiedziany przez Jezusa Eliasz miał dopełnić dzieło reformacji. Miał dopełnić dzieło reformacji. Żeby zrozumieć, czego ma dokonać ten drugi Eliasz, powinniśmy też wiedzieć, co uczynił pierwszy, czyli Jan. Ewangelista Mateusz sprawozdaje w 3 rozdziale właśnie o Janie Chrzcicielu. W czasach owych pojawił się Jan Chrzciciel, który nauczał na pustyni judzkiej, wołając: nawróćcie się, bo Królestwo Niebieskie jest blisko. To właśnie do niego odnosiły się słowa Izajasza, proroka mówiącego: głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Pana, prostymi czyńcie jego ścieżki. A dalej w tym samym rozdziale sam Jan mówi tak: ja chrzczę was wodą, abyście się nawrócili, lecz ten, który przyjdzie po mnie, jest mocniejszy ode mnie. Ja nie jestem nawet godzien nosić jego sandałów. On to będzie was chrzcił w Duchu Świętym i w ogniu. A więc moglibyśmy powiedzieć, że Jan przygotował podłoże na pojawienie się Jezusa Chrystusa z Jego zbawczą misją. Zatem kiedy mówimy o tym drugim Eliaszu, który ma przyjść i dopełnić dzieła reformacji, możemy powiedzieć, że ten drugi Eliasz przygotuje grunt na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Dzisiaj ludzie, chrześcijanie, żyją podobnie do obywateli północnego Królestwa Izraelskiego za czasów Eliasza. Funkcjonujemy w świecie podwójnych standardów, braku poszanowania Biblii, łamania Bożych przykazań, nawet braku ich znajomości. W związku z tym zło nazywamy dobrem, a dobro złem. Jakiś czas temu czytałem artykuł o ciekawym zjawisku we Francji. Otóż jakiś czas temu w jednym z parków została zatrzymana przez policję rodzina. Małżeństwo z dwójką dzieci, a została zatrzymana z prostego powodu. Otóż wszystkie te cztery osoby, małżeństwo i dwójka ich dzieci, miały na sobie koszulki, t-shirty z takim nadrukiem, z obrazkiem, jakoby wymalowanym dziecięcą ręką tradycyjnej rodziny, a więc tatuś, mamusia trzymające się za ręce, a drugimi rękoma trzymali swoje dzieci. Powód tego zatrzymania, a potem wymierzenia wysokiej grzywny był taki, że szerzyli nietolerancję wobec innych opcji seksualnych. Ale w tym samym parku, bez żadnych konsekwencji, mogły sobie wędrować z t-shirtami, z nadrukami promującymi homoseksualizm inne osoby. Podwójne standardy? Czy dzisiaj jako to zachodnie i tak zwane chrześcijańskie społeczeństwo nie żyjemy w jakiejś duchowej schizofrenii? Ten świat potrzebuje reformacji i reformatorów, którzy przygotują go na powtórne, na drugie przyjście Jezusa Chrystusa. I to jest rola tego drugiego Eliasza, o którym mówił Pan Jezus. Moi drodzy, jako ci, którzy czytają Biblię, ci, którzy w jakiejś mierze są owocem tej wielkiej XVI-wiecznej reformacji, rozumiemy, że tym naszym podstawowym i właściwie jedynym standardem jest to, co jest określone w Bożym Słowie. Czy rozumiemy, że przyjmując Jezusa Chrystusa, jednocześnie przyjmujemy na siebie swego rodzaju zobowiązanie? Jakie? Kiedy mówimy o reformacji w ogóle, to chciałbym, abyśmy też zrozumieli jedną rzecz, że czy będziemy mówili o tym, co stało się w wieku XVI, czy wspominając jakąkolwiek inną reformację, żadna z nich nie zaczęła się dlatego, że gdzieś tam w pewnym gronie podjęto stosowną uchwałę. Ale każda z nich zaczęła się dlatego i od tego, że jedna czy druga osoba w swoim życiu wewnętrznie przeżyła czas reformacji, swojej osobistej reformy. Na bazie studiowania Pisma Świętego, poszukiwania Bożej prawdy, zrozumienia, że znalezienie tej tak zwanej prawdy jest kwestią życia i śmierci, to odnalezienie prawdy, to osobiste odnalezienie prawdy powoduje zmiany w życiu. Życie od tego momentu nie jest już takie samo. Tak było właśnie w przypadku Marcina Lutra. Kiedy on zaczynał duchową reformę, to zaczął tą reformę od samego siebie. On nie poszukiwał Chrystusa jako swojego Zbawcy, dlatego żeby zreformować świat. Na początku w ogóle o tym nie myślał. On po prostu szukał Zbawiciela ze swojego nędznego stanu. Ale ostatecznie, kiedy go przyjął, zrozumiał, że musi o tym mówić ludziom. Że nie może tego zachować dla siebie. Dzisiaj żyjemy w takim świecie, który bardzo mocno potrzebuje usłyszeć o Jezusie Chrystusie. O Jego zbawieniu, które już się dokonało i o tym, że Jezus chce zbawić tych, którzy to zbawienie przyjmują, od konsekwencji grzechu i zła. Ludzie, którzy muszą usłyszeć, że Pan Jezus chce dopełnić swoje dzieło zbawienia, a skoro mówimy o reformacji, że Pan Jezus chce dokończyć reformację tego świata. Obyśmy znaleźli w niej swoje stosowne miejsce. Abyśmy przeżyli tę swoją osobistą reformację. Amen.
Nasz łaskawy Panie, Tobie dziękujemy, że dałeś nam Twoje Słowo i że dałeś nam także do naszych serc Ducha Świętego, którym wołamy do Ciebie, pouczeni przez Pana Jezusa Chrystusa, Abba, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja.
Jako w niebie, tak na ziemi,
któryś jest w niebie, święć się, oświęć Twe imię. Przyjdź królestwo Twe, bądź wola Twa na ziemi, jako i w niebie. Chleba nam daj powszedniego i odpuść nam winy, jak my odpuszczamy. Nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw nas od złego, bo Twoje królestwo, cześć i sława, moc i chwała.
Wysłuchaliśmy audycji Radia Głos Nadziei. Podajemy adres kontaktowy. Głos Nadziei, ulica Foksal 8, 00366 Warszawa lub www.głosnadziei.pl.